Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Kurier w Samopołudnie, 4 czerwca, godzina 12:09. Trochę mniej energii w moim głosie być może Państwo słyszą, ale to z powodu informacji, która dzisiaj dotarła i do nas, do redakcji, ale także pewnie do dużej części Polaków, tych, którzy są zanurzeni w strumieniu informacji. Janusz Rewiński, aktor, satyryk, ale też polityk, polityk amator, ale jednak poseł na Sejm, postać kultowa, która w życie mojego pokolenia i osób jeszcze ze starszego pokolenia wryła się bardzo wyraźnie. Jego dziedzictwo, jego humor, jego powiedzonka, jego opis rzeczywistości lat 90. zostanie z nami na zawsze, ale Janusza Rewińskiego już ani w Radio Wnet, ani nigdzie indziej nie usłyszymy. Smutna informacja, odszedł Janusz Rewiński. My dzisiaj w Kurierze i o polityce, i o proteście rolników w Brukseli, i o wiedzy Donalda Tuska oczywiście powiemy, ale od tej informacji zaczniemy. Naszym gościem Piotr Semka, historyk, pisarz, publicysta, no i człowiek, który patrzy na scenę polityczną od wielu, wielu lat i pamięta Janusza Rewińskiego i jako artysta, ale także jako posła na Sejm z dużego piwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. No, jeszcze do tego długiej listy tytułów dorzućmy uczestnik kampanii NSZZ Solidarność w czerwcu. W maju zasadniczo, bo 4 czerwca 89 to było spełnienie całej miesięcznej kampanii. Pracowałem wówczas w Tygodniku Gdańskim, takim piśmie powołanym przez czas wyborów przez region gdański NSZZ Solidarność. Pamiętam, przeprowadzałem, każdy dostał jakiegoś kandydata. Ja dostałem pana Bogusława Pałkę, to był działacz Solidarności Rolniczej ze województwa słupskiego, bo takie wówczas jeszcze istniało. No i pamiętam dobrze tą noc przedwyborczą, kiedy razem z moim przyjacielem Jarosławem Rybickim chodziliśmy po opuszczałym mieście i tropiliśmy nieznanych sprawców, którzy zrywali plakaty Solidarności. No a potem była wielka radość, gdy napływały wyniki, ale potem były już różne rozczarowania, na przykład decyzja Solidarności, aby nie uznawać odrzucenia przez Polaków listy krajowej, na której byli wszyscy czerwoni tuzy. I to była decyzja podjęta bezpośrednio w najwyższym kręgu Wałęsy. No i są ludzie, którzy mówią, że od tej decyzji zaczęło się rozchodzenie Wałęsy od obozu niepodległościowego. Dlatego dzisiaj, 4 czerwca, budzi we mnie ambiwalentne uczucia. Z jednej strony jestem dumny z tego, co robiłem wtedy, ale z drugiej strony nie potrafię zapomnieć, że wtedy zaczęła się polityka Wałęsy, która unikała rozliczenia komunizmu.
I potem doprowadziła do innego 4 czerwca, dokładnie do wydarzeń w nocy z 3 na 4 czerwca, ale to już nie był rok 89, to był rok 92.
Ale to było bardzo symboliczne, bo to były dokładnie 3 lata później i rok później komuniści wrócili do władzy. To znaczy, ja niedawno tak zaapelowałem o uczczenie pamięci senatora Janusza Mazurka. To był senator z Lublina, który znalazł się przypadkiem na liście i kto, pamiętam dobrze, jak wówczas tłum dziennikarzy, w większości niechętnych lustracji, otoczył Mazurka, wreszcie ciesząc się, że proszę bardzo, przedstawimy wam ofiarę lustracji. Natomiast Janusz Mazurek zachował się jak wzorowy patriota. Powiedział, że przyjmuje przeprosiny ministra Macierewicza za pomyłkowe umieszczenie go. Traf polegał na tym, że była osoba o tym samym imieniu, tym samym nazwisku i urodzona tego samego dnia. I gdy już wszyscy zakładali, że teraz Janusz Mazurek wygłosi jakąś sążnistą tyradę pod tytułem "Zostałem opluty, dokonuje się lincz", to Janusz Mazurek bardzo spokojnie powiedział, że jeżeli państwo chcecie usłyszeć ode mnie potępienie lustracji, to tego nie usłyszycie, ponieważ uważam, że lustracja powinna być, a to moją bolesną dla mnie pomyłkę uważam, że przypadek przy pracy nie zmienia mojego pozytywnego stosunku do samego procesu lustracji.
I takie to są te anotacje do 2/4 czerwca i ten 4 czerwca pierwszy z roku 98, nie wiem czy, nie wiem czemu właściwie muszę powiedzieć, przez ostatnie lata jest bardzo mocno forowany jako święto polskich liberałów.
Najpierw to święto, które przewłaszczyła Platforma, co tu dużo mówić.
No ale chyba PiS się o to nie bije, to nie jest tak, że PiS, my też świętujemy czy częściowo wolne wybory. No nie, dla polskiej prawicy raczej to jest efekt zgniłego kompromisu i braku pójścia dalej, no, a Platforma ten 4 czerwca wzięła sobie bardzo poważnie na sztandary i kontynuuje tą tradycję.
Ja z tego, co robiłem 4 czerwca, powtórzę, jestem dumny, natomiast no, czasami tak bywa, że bardzo skomplikowane wydarzenie, które ma konsekwencji nie zawsze zachwycające dla nas, po latach zostaje zamienione w swoją karykaturę. No, dzisiaj zobaczyłem na jednym z portali gorącego zwolennika Platformy takie plakat Lecha Wałęsy, na którym Lech Wałęsa ma taką złotą koronę z rzymskich cyfr 4-6. No i napisałem właśnie komentarz na Twitterze, że właśnie ten plakat mi przypomniał, dlaczego nie palę się jakoś do udziału w tych rozmaitych uroczystościach, które organizują no głównie ludzie z obozu Platformy Obywatelskiej, ponieważ to jest święto, które zamieniło się w taki bałchochwalczyk kult Lecha Wałęsy. Człowieka, który nie potrafi odliczyć się ze swoją przeszłością i który zmarnował 5 lat swojej prezydentury w kluczowym momencie, kiedy wytwarzała się, że tak powiem, kształt III RP. Lech Wałęsa początkowo mówił o zmianach, dlatego poparło go bardzo wiele milionów Polaków. Potem już pilnował tylko swoich interesów. No i zawarł ciche ugody z Unią Wolności. Dzięki temu do dzisiaj jest takim bezpłatnym banerem reklamowym partii Donalda Tuska.
I rzeczywiście pojawia się na różnych wiecach. Nie zawsze jego wystąpienia premiują tych, którzy go zaprosili.
To więcej, nawet Platforma zakłada, że Wałęsa ma coś w rodzaju licencji na obrażanie innych, podobnie jak Władysław Frasyniuk. A jest to tym bardziej podłe, że jeżeli ktoś zareaguje na nikczemne zachowanie na przykład Frasyniuka, to się natychmiast go poucza, że Frasyniuk był bohaterem. Tak, był bohaterem, a dzisiaj bywa politycznym chamem. I to jest istotne.
To teraz przejdźmy do współczesności. 4 czerwca i to jest jasna analogia i bardzo prosty symbol. Teraz też mamy swoisty 4 czerwca. To jest przypad na 15 października, ale świętujemy ten 4 czerwca. Przynajmniej Donald Tusk tak to określa jako swoisty symbol odzyskania wolności i powtórnego zwycięstwa nad komuną. Z tej okazji Donald Tusk dzisiaj na wiecu, nie na marszu jak rok temu, ale na wiecu wystąpi w Warszawie. No i wszyscy się głowią, cóż to ma być za wystąpienie. Politycy Platformy liczą, że to będzie wystąpienie, które ustawi końcówkę kampanii wyborczej. Wystąpienie, które da Platformie upragniony, realny, prawdziwy, taki już namacalny sukces wyborczy w tym sensie, że Platforma pokona PiS bezapelacyjnie.
No, można już wskazywać mniej więcej, co Tusk powie. No, tworzy on bardzo wygodną dla siebie antynomię. Platforma walczy ze złem. No, czyli wszyscy, którzy nie są za Platformą, są złem. No, to już Sartre kiedyś powiedział, że piekło to inni, prawda? Boj Boże my. Więc to jest ta logika, której ta formalna, szeroka formuła zło, no, myślę się, że nie obędzie się bez aluzji sugerujących że PiS to jest siła prorosyjska i nie obejdzie się bez takiego dramatycznego stwierdzenia, że te wybory są równie ważne jak wybory, które były 15 października i są kolejnym walką o wszystko. Donald Tusk jest zainteresowany, aby używać wielkich słów, aby dzielić scenę polityczną na siebie, czyli dobro, i innych, którzy są złem. No ale pytanie, ile ludzi, że tak powiem, łyknie, mówiąc kolokwialnie, tą retorykę, bo rząd niespecjalnie wiele pokazał w ciągu ostatniego pół roku. Przebiera się obecnie w skórę pierwszych obrońców polskiej wschodniej granicy. To jest śmieszne, bo ludzie, którzy naprawdę reprezentowali służbę graniczną, tacy jak kapitan Anna Michalska, zostali wyrzuceni ze swoich stanowisk. Ale oczywiście linia się zmieniła i teraz niedługo pewnie Agnieszka Holland nakręci film o tym, jak imigranci szturmują granicę, tylko że z zupełnie inną nastawieniem. Byłoby to śmieszne, gdyby nie było tak przerażające.
Jest rzeczywiście taki element, że Donald Tusk wchodzi w buty Prawa i Sprawiedliwości i zdaniem wielu komentatorów, doświadczonych obserwatorów sceny politycznej, może nie jest to piękne, może nie jest to estetyczne, ale może być skuteczne, że Donald Tusk zabierze PiS-owi trochę takiego tlenu właśnie przedstawiając siebie jako obrońcę granicy, a ma tą przewagę nad PiS-em, że jako premier ma pod sobą wojsko, straż graniczną, policję i może tego używać do pokazywania, że faktycznie broni granicy. To może być skuteczne, może być osłabianie elektoratu, czy przywiązania elektoratu do Prawa i Sprawiedliwości, który uzna, w sumie Tusk tak samo jak PiS broni granicy. Nie jest taki zły.
W polityce zawsze kradzenie komuś czyichś haseł bardzo często przynosi efekt. Taki efekt uzyskała Angela Merkel, która okładła zielonym hasło likwidacji energii atomowej i to przeprowadziła w odróżnieniu od zielonych, którzy nie byli u władzy. Ja cię wolę, żeby Donald Tusk udawał PiS i bronił polskiej granicy, niż gdyby ulegał receptom rozmaitych publicystów, którzy uważają, że trzeba wpuszczać wszystkich, a potem zobaczyć się, kto kim jest. Więc tu w sprawie mam taki dualny, że tak powiem, dualne uczucia, rozdwojone uczucia. Natomiast oczywiście bezczelność Tuska jest jak zwykle 100%, no ale to już taki gracz.
Ale to proszę powiedzieć, jaka może być tego skuteczność, bo to jest bardzo intrygujące. Wiele osób spekuluje, że być może dzisiaj o 18 na swoim wystąpieniu Donald Tusk powie: tak, jestem za centralnym portem komunikacyjnym, zawsze byłem, oczywiście nie takim jak PiS chciał go zrobić, ale takim jak ja go zrobię i to będzie bardzo dobry.
Nie, przepraszam.
Nie tutaj, powie tego?
Tutaj jest różnica. Bo hasło obrony granicy jest tak naprawdę ważne dla Niemców. Ponieważ oni nie chcą, oni sami, tylko Niemcy wiedzą, ilu uchodźców przedarło się przez Polskę i dotarło na drugi brzeg Odry. I mam wrażenie, sądząc po tonie, który zmienił się w prasie niemieckiej, że to jest proces, który jest dla Niemców niepokojący. Dlatego zielone światło dla blokowania granicy dla Tuska jest jak najbardziej w interesie Niemiec. Natomiast budowa CPK nie jest w interesie Niemiec. W związku z tym nie bardzo wiem, dlaczego mają oni akceptować taką decyzję Tuska. No, a nasz premier jest dosyć wyczulony na to, co mówi polityka niemiecka, więc nie wiem, zaskoczyłoby mnie to.
Gdyby tak się to obróciło.
Nawet gdyby dzisiaj powiedział, że robi CPK, to by tylko oznaczało, że mówi, że robi. Bo o tym, czy robi naprawdę, dowiedzielibyśmy po 4-5 miesiącach.
a wtedy już będzie na pewno po wyborach do Europarlamentu, aczkolwiek przed wyborami prezydenckimi. Patrzę jeszcze na tą politykę Donalda Tuska, pan redaktor Piotr Semka jest naszym gościem, zna premiera, już mi nieraz o tym mówili, znacznie dłużej i lepiej niż ja, czy niż może większość polskich publicystów. Patrzę na sprzeczkę słowną między Szymonem Hołownią a Donaldem Tuskiem. Na platformie X Tusk mówi prosto: rozliczenia, rozliczenia i jeszcze raz rozliczenia PiSu. To jest to, co nam przyświeca i co nas cementuje w koalicji. A Szymon Hołownia mówi: to za mało, nie można tylko rozliczać, trzeba budować, tworzyć, trzeba iść do przodu. Na tym się opiera koalicja 15 października, koalicja centrolewicowa. Tak pisze Szymon Hołownia. Kto kogo? Kto ma lepsze wyczucie? Szymon Hołownia czy Donald Tusk? Tylko rozliczenia, czy jednak też trzeba będzie coś zrobić w tym rządzie, jak chciałby Szymon Hołownia?
To jest źle postawione pytanie. Pytanie, kto ma jaką siłę sprawczą? Donald Tusk ma 90% siły sprawczej. Szymon Hołownia ma 5% siły sprawczej. Ostatnie wybory, sondaż prezydencki pokazały, że popiera go 10% Polaków. No to mu nie daje żadnych szans przejścia do drugiej tury. W związku z tym cała ta opowieść Szymon Hołownia idzie po prezydenturę może być już tylko, nie wiem, może w jakichś kręgach najbardziej fanatycznych zwolenników Hołowni w trzeciej drodze, czyli dokładnie w Polsce 2050. Szymon Hołownia swoją wielką szansę na prezydenturę roztrwonił w ciągu ostatniego pół roku na stanowisku marszałka. I Donald Tusk o tym wie. Tylko Szymon Hołownia zastanawiam się, czy o tym wie.
No właśnie pytanie, czy wie i czy będzie jakoś przeciwdziałał, bo wydaje się, że on się teraz nagle obudził.
Ale jakie ma narzędzia do przeciwdziałania?
No, ma tak, może występować, jest marszałkiem Sejmu, trudno
już
było...
Już się zgrało. Jego szarm, który powodował, że mówiono o Sejm Fliksie, to jest jakaś dawna opowieść z jesieni zeszłego roku. Jego polityczny partner Władysław Kosiniak-Kamysz jest bierny politykiem, a Donald Tusk jest przemożnym politykiem. W związku z tym Hołownia i Kosiniak-Kamysz niewiele mają do gadania w koalicji i wszyscy to widzą.
A z drugiej strony starają się, jak rozumiem, mieć jakieś swoje miejsce i znaleźć możliwości oddziaływania na rzeczywistość.
Dobrze, no to szukają, ale nie znajdują. No. 10% Hołowni w sondażu pokazuje, że nastąpił gwałtowny spadek zainteresowania Hołownią. Pokazał, co potrafi i czar prysł. No, póki był liderem ruchu, który wydawało się będzie silną siłą trzecią drogą właśnie. Nie ma żadnej trzeciej drogi, jest przystawka do Platformy.
I pytanie w takim wypadku, po co ta przystawka ma istnieć? Donald Tusk ją zje, bo no, w poprzedniej
ma, bo
kadencji...
Ma, przydaje do większości, bo Platforma nie ma większości, ale do gadania nie mają nic, no.
No dobrze, ale...
bardzo niewiele, o. Tak
w przeszłości Donald Tusk na przykład nie zamordował PSL-u. 8 lat rządził i pozwalał
i
PSL-owi...
Nie zamorduje, bo dla niego idealny jest całkowicie uległy PSL, jako satelita. Ale na nic więcej Donald Tusk ludowcom i Hołowni nie pozwoli.
To w takim wypadku te partie będą miały się jak pożywić, bo Szymon Hołownia mówi tak, chce budować CPK, nagle teraz wyraźnie szuka powietrza dla siebie. Jeżeli będzie ciągle szukał, to może Donald Tusk...
No to niech sobie kupi butlę gazową, bo w przestrzeni koalicyjnej tego powietrza raczej nie ma.
Można żyć w polityce bez powietrza?
Jak zacytuję Wisławę Szymborską, bez powietrza można żyć, ale nie można owocować.
Rzeczywiście owoców politycznych może z tych ruchów nie będzie. Na koniec Prawo i Sprawiedliwość, panie redaktorze, panie Piotrze, patrzymy na Prawo i Sprawiedliwość obijane i przez aferę związaną z suwerenną Polską, czyli Fundusz Sprawiedliwości, ale teraz także firma Red i z Betty i kontrakty z bliskim politykiem, czy z bliskim urzędnikiem Mateuszowi Morawieckiemu, bliskim. Jak to wygląda i na ile to może wpłynąć na wynik wyborów, że jednak będzie narracja dajmy czerwoną kartkę PiS-owi za afery.
No, specjalnie została rozpętana ta moim zdaniem dęta afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Było to przygotowywane przez Giertycha od paru miesięcy, no chociażby sama postać pana Kleksa, który jest świadkiem koronnym. Ale mówiąc już serio, zobaczymy już niedługo, bo w noc wyborczą. Ja uważam, że kto miał, znaczy, że elektorat Platformy oczywiście bardzo to przeżywa, natomiast elektorat, pytanie jak się zachował elektorat centrowy. Moim zdaniem to uderza bardziej bezpośrednio w tą człon Solidarnej Polski, czy Suwerennej Polski. Natomiast fatalne wrażenie robią politycy PiS-u, którzy wydają się tak dystansować od ugrupowania Zbigniewa Ziobry. To jest taktyka podcinania gałęzi, na której się siedzi.
Taktyka, która może Donald Tusk dzisiaj ironizował, że PiS będzie próbował zmienić nazwę. Faktycznie takie przymiarki, o tym mówił Jarosław Kaczyński, są. Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnią partią, która trwa przy swojej nazwie. PSL schował swój szyld najpierw za Koalicją Polską, potem za Trzecią Drogą. Lewicy SLD w ogóle już nie ma, jest nowa lewica.
No ale Platforma ma ciągle ten sam szyld.
Nie, ponieważ Platforma to jest Koalicja Obywatelska. Nawet logo mają nowe, serduszko. Już nie ma tej uśmiechniętej Polski.
Dobra. Dla PiS-u moim zdaniem to jest ryzykowna zabawa. No ale zobaczymy, jeżeli wymyślą jakąś chwytliwą nową nazwę, to wtedy będę mógł to komentować. Póki co uważam, że takie wypieranie się swojej przyszłości może być niszczące dla imidżu kolegów z PiS.
A może lepiej zjeść suwerenną Polskę? Niech ona utopiona tą aferą przejąć część posłów, część wyrzucić i zakończyć ten czasami kłopotliwy mariaż polityczny, panie redaktorze.
No, to byłoby dla PiS-u takie zrzucanie. Jest taka metoda, jak wilki gonią, żeby zrzucać z sani towarzyszy podróży. Tylko problem polega na tym, że wilki mogą się najeść towarzyszem, a biec będą dalej ze saniami.
I nie odpuszczą.
Mądrości myśliwych warto, żeby w PiS-ie ktoś rozważył. Szczególnie premier Morawiecki, który z wyraźną satysfakcją mówi o kłopotach Solidarnej Polski.
To prawda, nie jest zasmucony pan były premier, no to co może się obrócić, bo jak na razie też, jak powiedziałem, jego bliski współpracownik jeszcze z banku ściągnięty do polityki może mieć teraz kłopoty.
A teraz chciałem panu z kolei zadać pytanie i zmienić temat. Tak. Czy zauważył pan, jak cała opinia światowa i także polska absolutnie przestała się interesować tym, z jakiego powodu mężczyzna w miejscowości Handlowa na Słowacji wywalił 5 kul w brzuch premiera Fico. Wydawałoby się, że wszyscy powinni śledzić całą tą sprawę, no i być zainteresowani, czy on działał samemu, czy z czyjego zlecenia. Natomiast nastąpił to klasyczny przykład syndromu rybki akwaryjnej. 2 dni po wszyscy podywagowali o zamachu na Fico, zresztą bardziej chyba spece od ochroniarscy, którzy mówili, czy dobrze dobiegli, czy niedobrze dobiegli. I potem absolutnie sprawa zeszła z agendy. Ekipa Ficy prowadzi bardzo dyskretnie to śledztwo. Nic nie wiadomo na temat motywów tego człowieka i wszyscy w sprawie zapomnieli. To jest chyba coś nieprawdopodobnego. Nie zgadza się pan ze mną?
Jest to ciekawe, dlatego że premier Fico by przeżył, wyszedł ze szpitala, jest gdzieś tam w tej chwili na rekonwalescencji w nie do końca ujawnionym miejscu, ale faktycznie o motywach dużo spekulowano od sasa do lasa, od tego, że to Rosja nasłała, po tego, że to nasłali jacyś liberalni, prounijni macherzy polityczni. Każdy mógł sobie dowolną teorię wybrać i faktycznie dlaczego strzelał do tej pory nie wiemy.
No i to jest tajemnica mundialu, jakby zaśpiewał Bogdan Mazuka.
No i to może warto się zainteresować i jutro w kurierze.
Nie, nie dowiemy się, bo śledztwo trzyma w garści ekipa Ficy. Opozycja nie ma do tego śledztwa żadnego dostępu. I krótko mówiąc, ludzie Ficy powiedzą to, co jest im wygodne.
I to, co akurat będzie użyteczne, to jest ciekawe. Na pewno o Robercie Fico jeszcze usłyszymy, tak mi się wydaje. Tu stawiamy kropkę. Piotr Semka był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
W nostalgiczno, dosyć słodko-kwaśnym nastroju moich wspomnień dotyczących 4 czerwca 1989 roku. Miałem wtedy 24 lata.
Inny to był świat.
No i wchodziłem w dziennikarstwo.
I całą epokę 35 lat pan redaktor obserwuje, a my z tej wiedzy i doświadczenia korzystamy nie po raz ostatni. Mam nadzieję, panie redaktorze, do zobaczenia, do usłyszenia. Państwo
dziękuję bardzo.
Państwo słuchają Radia Wnet, a dzięki nas słuchacie, nas, dzięki naszym patronom, tym słuchaczom, którzy postanowili wziąć odpowiedzialność za Radio Wnet na stronie patronet.pl/radiownet. Ostatnio spotkałem jednego nowego patrona i się trochę tam się zawiódł, że nie czytałem, bo liczył, że odczytam, to teraz wracam. Pan Tomasz, pan Marek, pan Grzegorz, pani Dominika, jeden anonimowy patron, ale za to w randze komandora to piątka najnowszych naszych patronów. Bardzo serdecznie tym najnowszym i tym stałym i tym najstarszym patronom bardzo serdecznie dziękujemy.